Bracia, siostry, otwórzmy dzisiaj pierwszą księgę Mojżeszową. Przeczytamy sobie dwa rozdziały. 38 i 39, strona 46. Strona 46, 38 rozdział i 39 pierwszej księgi Mojżeszowej. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża Zadullam imieniem Hira. Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego imieniem Szuła i pojął ją za żonę i obcował z nią. A ona poczęła i urodziła syna, któremu dał imię Er. I poczęła znowu i urodziła syna i nazwała go Onan. Potem jeszcze urodziła syna i nazwała go Szela. Przebywała zaś w Kezybie, gdy go urodziła. Juda wziął dla Era swego pierworodnego żonę, która była na imię Tamar, lecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed Panem, dlatego Pan pozbawił go życia. Wtedy rzekł Juda do Onana, obcuj z żoną brata swego i wypełni wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. Lecz Onan, widząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił, dlatego i jego pozbawił życia. Wtedy rzekł Juda do Tamary, synowej swojej, zamieszkaj jako wdowa w domu ojca twego, aż podrośnie Szela, syn mój. Myślał bowiem, niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. I poszła Tamar i mieszkała w domu ojca swego. Po upływie wielu dni umarła córka Szuły, żona Judy. Gdy minął czas żałoby, poszedł Juda z przyjacielem swoim Hirą Zadullam do Timny, do tych, którzy strzygli jego owce. A gdy doniesiono Tamarze, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc swoje owce, zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otuliła zasłoną i usiadła przy bramę wejściowej do Enaim, położonego przy drodze do Timny, bo wiedziała, że Szela już dorósł, a nie dano mu jej za żonę. A gdy ją Juda zobaczył, myślał, że to nierządnica, bo zakryła swoją twarz. Wtedy zszedł z drogi ku niej i rzekł, pozwól, że będę obcował z tobą. Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa. I odpowiedziała, co mi dasz za to, że będziesz obcował ze mną? Rzekł, poślę ci koźlątko z trzody. A ona rzekła, czy dasz zastaw, póki go nie przyślesz? Rzekł, co mam ci dać w zastaw? A ona odpowiedziała, swoją pieczęć, swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Wtedy dał jej i obcował z nią, a ona poczęła z niego, po czym wstała i odeszła. A zdjąwszy z siebie zasłonę, odziała się w szaty wdowie. Potem posłał Juda koźlątko przez przyjaciela swego Zadullam, aby odebrać zastaw z ręki owej kobiety, ale jej nie znalazł. A gdy pytał mężów tej miejscowości, mówiąc, gdzie jest nierządnica, która siedziała przy drodze do Enaim? Ci odpowiedzieli, nie było tu nierządnicy. Wrócił więc do Judy i rzekł, nie znalazłem lecz i ludzie miejscowi powiedzieli, nie było tu żadnej nierządnicy. Wtedy rzekł Juda, niech sobie to zatrzyma, abyśmy tylko nie stali się pośmiewiskiem. Posłałem przecież to koźlątko, a ty jej nie znalazłeś. A po upływie około 3 miesięcy doniesiono Judzie, Tamara, synowa twoja, dopuściła się wszeteczeństwa i jest brzemienna z nierządu. Wtedy Juda rzekł, wyprowadźcie ją i spalcie. A gdy wyprowadzono ją, posłała do teścia swego i kazała mu powiedzieć, jestem brzemienna z męża, do którego należą te rzeczy. I rzekła, rozpoznaj, czyj to pieczęć, sznur i laska. Wtedy Juda poznał je i rzekł, ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałam jej synowi memu Szeli. Potem już z nią nie obcował. A gdy zbliżył się czas jej porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. A gdy rodziła jedno, wysunęła rączkę. Wtedy położna wzięła nić szkarłatną i uwiązała ją wokoło rączki, mówiąc, ten wyszedł pierwszy. Lecz zdarzyło się, że ono cofnęło rączkę swoją i wyszedł z łona brat jego. Wtedy rzekła, jakżeś to sobie utorował przejście. I nazwano imię jego Peres. Potem wyszedł brat jego, na którego rączce była nić szkarłatna i nazwano imię jego Zerach. Józef został przyprowadzony do Egiptu, rozdział 39. A Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go sobie od Izmaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, tak, że wiodło mu się dobrze i przybywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje imienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzał więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, chyba tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy, miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona Pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego: oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz Ciebie, bo Ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzesić przeciwko Bogu? A ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, i nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, a nie było tam nikogo z domowników w domu, wtedy chwyciło go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku i uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła: patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. Położyła szatę jego obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy odpowiedziała mu to samo, mówiąc: przyszedł do mnie ten sługa Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, by poswawolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. A gdy pan usłyszał słowa swojej żony, która mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa, wtrącić go do więzienia tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. Ale pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Niby dwie oddzielne historie, zupełnie do siebie niepasujące, poza tym, że to byli dwaj bracia, Juda starszy i Józef młodszy, synowie Jakuba. Ale te sytuacje są zupełnie do siebie podobne. Bardzo są zbieżne i kiedy będziemy czytać na samym początku 32 rozdział, wiersz 2. Tam jest słowo użyte: a Pan był z Józefem. I to słowo jest użyte kilka razy w tym rozdziale. W niektórych tłumaczeniach słowo Pan był z Józefem zastąpione było jednym słowem: szczęściarz. Każdy z nas mógłby zdefiniować swoje szczęściarz na wiele różnych sposobów. Wiecie, kiedy doczytałem doszedłem do słowa tego szczęściarz, które zastępowało ten zwrot, a Pan był z Józefem, i w drugim, i w trzecim wierszu, i w wierszu ósmym, i w wierszu 21, i 23, ludzie często mówią: w czepku urodzony. Chociaż, prawdę mówiąc, każde dziecko ma czepek na głowie, zawiązany od spodu, prawda? Pan był z Józefem. Czyli Józef był szczęściarzem, że Pan był z nim. Ale spójrzmy na rozdział wcześniejszy, 38. Juda, syn Józefa, przepraszam, syn Jakuba, z którego pokolenia pochodzi Jezus Chrystus. Ciekawe, nie? Z którego pokolenia pochodzi Dawid, z którego pokolenia pochodzi Salomon, z którego pokolenia pochodzi Maria w ciele Matka Jezusa. Najbardziej błogosławione pokolenie w Izraelu. A patrzmy, jak się różnią ci mężowie swoim zachowaniem, swoim charakterem. Przez doświadczenia Józef przechodził, kiedy tylko podrósł, bracia go sprzedali do Egiptu i przechodził przez różne doświadczenia przez kilkanaście lat. Bóg go niesamowicie testował. Ale zauważcie, charakter miał prawy. Juda, któremu dobrze się żyło, I kiedy czytamy w wierszu pierwszym tego 38 rozdziału, czytamy, w owym czasie odszedł Judę od braci swoich i przyłączył się do męża Zadullam imieniem Hira. Odłączył się od swojej rodziny, przyłączył się do Araba. Po co? Brakowało mu, nie wiem, przygód? Nudził się? Chciał nowych doświadczeń spróbować? Lubił sporty ekstremalne, jak to niektórzy mówią? Nie chciał spocząć na laurach, bo wiecie, w domu swoim, no tak, tak, znój, trud, ciągle to samo, pranie, sprzątanie, wychowanie dzieci, praca. Trzeba coś nowego spróbować, prawda? Nie dość, że poszedł do Araba, to jeszcze pojął za żonę córkę męża kanańskiego, Kananejkę, i pojął za żonę i urodziła mu 3 synów. Tych 2 pierwszych, Er i Onan, Bóg uśmiercił. Słowo Boże nie mówi przy pierwszym, dlaczego tak się stało, tylko Słowo Boże mówi, czynił zło przed Panem, wiersz 7, dlatego Pan pozbawił go życia. Musiał coś specyficznego robić, że Pan powiedział dość. Do drugiego, młodszego mówi, obcuj z żoną brata swego, czyli z tą Tamar, aby dziecko pierwsze, które się urodzi, było uznane za dziecko Era starszego. Czyli inaczej mówiąc, prawo lewirackie. Słowo Boże dokładnie to definiuje, jak na czym one polegało. Brat starszy umiera, młodszy bierze żonę starszego. Dziecko, które się pierwsze z tego związku rodzi, jest uznane za dziecko zmarłego i jako dziedzic tego zmarłego. Onanowi to się nie podobało. Że jak to, ma dziedziczyć, to dziecko ma dziedziczyć nie po mnie, tylko po moim bracie? Tak nie będzie. Popadł w upór, któremu Bogu ten upór się nie podobał i Bóg go pozbawił także życia. Bo to nie było jednorazowego coś. Czytamy w wierszu 9, lecz Onan, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z Tamarą. To było coś kilkukrotnego. Za każdym razem miał takie nastawienie, świadomie niszczył nasienie, że nie będzie z tego związku dziecka. Nie będzie mój brat dziedziczył. I Panu się to nie podobało i pozbawił także i jego życia. I w wierszu 11 Juda dochodzi do ciekawego wniosku. Mówi do Tamary tak, zamieszka jako wdowa w domu ojca swego, aż podrośnie Szela, syn mój trzeci, najmłodszy. Słowo Boże nie mówi, jaka była różnica wieku między tym drugim a trzecim synem. W razie Szela musiał być bardzo mały. Zamieszkaj w domu ojca twego, aż podrośnie Szela, syn mój. Mara wnioskować, wtedy dam ci go za męża. Ale Juda myśli tak, niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. Czyli myśli, Tamar to jakaś przeklęta kobieta. Może jakoś, nie wiem, zaraza ma, czy jak, że jeden syn umarł, drugi umiera, to i Szela da mu jej go za męża, to i on zaraz umrze. Takie myślenie miał, prawda? Ja bym tylko ją oddalić od ciebie, jedź do swego ojca, tam zbył ją łatwo, mówi, jak Szela podrośnie, mam trochę lat zapasu, to jakoś tam się po kościach to rozejdzie. Tamara pamiętała o tym, co Juda obiecał. Szela ma podrosnąć, ma być moim mężem. Ale tak się nie stało. I wymyśliła ciekawy sposób, udając nierządnicę, stanęła w bramie miasta. I Juda szedł ze swoim kolegą, przyjacielem Arabem, do tych, aby zobaczyć, jak strzyżono ich, jego owce. I zobaczył ją, pomyślał, o, to nierządnica, bo zakryła twarz swoją. Podszedł do niej i zaproponował ją jej, że z nią współżyje, prawda? Człowiek z pokolenia Izraela, Izraelita, zachował się jak zwykły poganin z Sodomy i Gomory. Przypowieści jasno mówią o takim zachowaniu. Wchodzi do miasta, widzi ją i idzie od razu, nie ma problemu. Co mi dasz, jak będziesz chciał ze mną przebywać? Dam ci koźlątko. Ale wiem, nie miał przy tym tylko koźlątka. To zanim mi dasz, daj mi coś, że miała jakby zabezpieczenie. Dał jej sznur, pieczęć i swoją laskę. Nie wiem, co to, jaki sznur chodziło, może ta pieczęć wisiała na tym sznurze, może na szyi ją nosił. W każdym razie dał jej to, nastąpiło zbliżenie między nimi i ona poczęła. Potem on, wiecie, poszedł swoje sprawy załatwiać, jakby szedł sobie tam chwilę przyjemności, potem zaczął swoje sprawy załatwiać, pokosia się rozeszło, mija kilka miesięcy, ciąża zaczęła być widać u Tamary. Oczywiście doniesiono mu, że twoja synowa, wiersz 24, dopuściła się przeteczeństwa i jest brzemienna z nierządu. Wtedy rzekł Juda od razu jednym słowem. Wyprowadźcie ją i pamiętaj, żeby to było ostatni raz. Wyprowadźcie ją i spalcie. Ona sobie dowiedziała się o tym, czeka. Zrobili stelaż tego stosu, zrobili stos, to parę godzin trwa. Zrobili stos, kondukt taki ją prowadzi. I ona mówi tak, gdy ją prowadzono, 25 wiersz. Posłała swojego teścia i pokazała mu powiedzieć, jestem brzemienną z męża, do którego należą te rzeczy. I gdy Juda ją poznał, powiedział, ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dała jej synowi memu Szeli. Potem już z nią nie obcował. I ona urodziła bliźnięta, prawda? Żadnych doświadczeń Juda nie miał, żadnej takiej, wiecie, nie był doświadczany przez Boga, żeby wiecie, pokuszenie było i on musiał walczyć z swoim ciałem, ze swoją duszą, żeby zachować się zgodnie z prawem mojżeszowym. Po prostu tak chciał, tak robił. Tak chciał, tak. Tak się stało. Józef dla odmiany był niewolnikiem. Chociaż miał względy, duże względy, jednak to był tylko niewolnik, który mógł zostać potraktowany tak, jak jego pan chce, wedle humoru swego pana. Ale pan był z Józefem i gdy trzeci wiersz mówi, pan jego widział, czyli Egipcjanin, Potyfar, iż Bóg jest z nim i sprawia we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Postawił go nad całym imieniem swoim i on się nie troszczył. Zaufał Józefowi w 100%. Ale Józef, wiecie, trafił nie do odpowiedniego domu. Trafił do człowieka, który miał żonę, która miała niesamowity apetyt do tych spraw. Jej mąż nie starczał, wiecie. A Józef był przystojny mężczyzna. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda przystojny mężczyzna, spójrzcie na mnie. Trochę może starszy jestem od Józefa, nie jestem Żydem. Ale jest na czym oko zawiesić, prawda? No. I po tych wydarzeniach żona jego pana zwróciła uwagę na Józefa, bo był ładny i rzekła, połóż się ze mną. Wiecie, żeby to było raz. A ona, czytamy w wierszu 10, namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, żeby po prostu był jej kochankiem. I mąż, powiedział mu, człowiek zapracowany, człowiek w wysokiej pozycji, często go nie było w domu, obowiązki go zajmowały. Ale w wierszu 8 i 9 na propozycję żony Potyfara Józef odpowiedział tak. Oto pan mój, Potyfar, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co mam, nie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Ale ona go nachodziła i była taka sytuacja, kiedy on był sam w domu nikogo, więc nie było z innych sług, z innych domowników i ona się na niego rzuciła. Co zrobił? Uciekł. Wolał uciec niż zgrzeszyć. Zostawił swoją szatę, ona narobiła rabanu, że niby ją tam próbował, wiecie, molestować czy zgwałcić. Wraca jej mąż, pan tego domu. W 17 wierszu mówi ona do niego, żona jego, przyszedł do mnie ten sługa hebrajczyk, Józef, którego sprowadziłeś do nas, aby poswawolić ze mną. Lecz krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa żony swojej, która mu powiedziała to wszystko, tak postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo i kazał pojmać Józefa i wtrącić do więzienia. To jest znak od razu, że pan nie w pełni uwierzył w słowa swojej żony, bo znał swoją żonę. Bo za takie coś, jak niewolnik, dobiera się do żony swojego pana, jest kara śmierci. Po pierwsze, tak kiedyś karano. I do dzisiaj w krajach arabskich tak się kara. Za cudzołóstwo jest kara śmierci. To nie ma nawet dyskusji żadnej. Wtrącono do więzienia Józefa. Tylko i wyłącznie do więzienia, chociaż to były więzienie królewskie. Czyli pan wiedział, że nie do bardzo dowierzał swojej żonie, ale ze względu na otoczenie musiał się zachować, musiał stanąć po czyjejś stronie. I zobaczcie, Józef był potem w więzieniu, lata leciały i po jakimś tam czasie, to kilkanaście lat trwało. Józef był już dorosłym mężczyzną, kiedy zostaje zarządcą Egiptu. Bóg daje mu wspaniałą służbę, ale żeby tej służby dojść, musiał być przez Boga sprawdzony. Juda nie ma żadnej służby, chociaż Bóg okazał mu tak niesamowitą łaskę, że z jego pokolenia urodził się Jezus Chrystus. I pokolenie Judy było jak najbardziej liczne z całego Izraela. Czytajmy sobie, kiedy były spisy ludności, kiedy liczono plemiona, Juda zawsze miał z reguły dwa razy więcej członków swojego plemienia niż inne plemiona. To było ewidentne Boże błogosławieństwo. Ale patrzcie, jak Juda się zachowywał. W tej sytuacji, nie mówię, że on zawsze taki był, ale w tej sytuacji. Syn Jakuba, starszy, Józef, młodszy. Tylko z innej matki. Bóg powołuje nas do służby i chce, abyśmy byli ludźmi prawymi. Pomimo doświadczeń, pomimo skrajnych doświadczeń, Józef wolał uciec, wolał zrobić wszystko, aby tylko nie zgrzeszyć. Co Boże nie mówi, że Józef się tłumaczy przed Potyfarem. Panie, ja tego nie zrobiłem. To ona wymyśliła. Nie było żadnego tłumaczenia. Józef spuścił głowę i przyjął to na siebie, co Potyfar zarządził. Idę do więzienia. Pokornie przyjął to, co się na niego wkłada. Te brzemię, które zostało na niego włożone. W pokorze przyjmuje to, co przez co musi przejść. Wiecie dlaczego? Bo on widział Boże prowadzenie. Czytamy w Rzymian 8:28. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Tymi, którzy Boga miłują. Józef był rozkochany swoim Bogu. Miał sny prorocze jeszcze w domu swego ojca Jakuba i to ścieczyło jego braci, bo sny wyglądało tak, że jakby on wynosił się nad swoich braci, chociaż był jednym z młodszych braci. Jakby on wynosił, że miał nad nimi panować. To były sny prorocze, ale to się braciom nie podobało. Od początku był rozkochany w swoim Bogu. I Bóg dał mu niesamowitą służbę. Bóg chce, aby każdy z nas tu na miejscu, tutaj, jak ty sobie służył w Kościele, aby każdy z nas miał wkład w budowanie Królestwa Bożego, budowania ciała chrystusowego, jakim jest Kościół. Ale każdy z nas musi być sprawdzony. Jak mówi Nowy Testament, nie dziwmy się, jakby nas coś niezwykłego spotkało, co służy doświadczeniu naszemu, aby wiara wasza była jak większa niż znikome złoto. Chyba w pierwszym liście Piotra to napisane jest. Możemy powiedzieć Bogu, Boże, ja nie chcę doświadczeń. Ja chcę sobie spokojnie żyć w cichości, jak taki prawdziwy chrześcijanin. Czyli od rana do wieczora. Kładę się spać, budzę się, żyję od rana do wieczora. Czyli dwa rozdzielki Biblii, paciorek i spać. Co tacy chrześcijanie? Możemy tak powiedzieć. Ale Bóg chce mieć swoich ludzi do celów zaszczytnych. Nehemiasz miał taką fajną funkcję. Był pod czaszym królewskim. Ot robota, podać królowi wino, nie? Ot, wysielił się. Może to była niewielka praca, ale niesamowicie odpowiedzialna. Wtedy kiedyś było dwa napoje, woda albo wino. I przecież woda, wiadomo, to, że nie będziesz wody pił, wino, nie? Teraz to kole jeszcze mamy. Jest wybór, dajesz do Biedronki? Jest tego wszystkiego. Ale to był rytuał, jak w Japonii podawane parzenie herbaty. Nie, że wziął szklankę, wziął się, nachlał i tyle. No. To był rytuał, to było parzenie chleba, to był rytuał. Do dzisiaj to jest w takiej Japonii ortodoksyjnej. W tamtych czasach też tak było. Nechemiasz podawał królowi świeżo tłoczone wino. W złotym kielichu. I król pił się tym delektował. I często po czaszy, które dawali królowi wino, tak było w postaci Nechemiasza, to byli ludzie o bardzo dużej zażyłości, prawie się przyjaźnili. Bo kiedy Nechemiasz chciał odbudować Jerozolimę, król mu bez sprzeciwu od razu pozwolił na to. Tylko zapytał go, kiedy wrócisz? No potrzebny mi jesteś, kiedy wrócisz? Nechemiasz podał mu termin, kiedy wróci, król okazał mu całą przychylność. Dał mu wszystko, materiały, pieniądze, co ci potrzeba, idź, bierz, odbudowuj Jerozolimy, ale jak odbudujesz, to wróć. Bóg chce, abyśmy byli naczyniem do celów zaszczytnych. Służymy Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jakby aniołowie podawali dla Boga Wszechmogącego wspaniały napój do picia w wspaniałym naczyniu. I Bóg się tym dyrektował, my tym naczyniem jesteśmy. Ale możemy być naczyniem do celów pospolitych. No wierzący, wierzący. Ale do służby nie bardzo się garnie. Ale jest zbawione, to prawda, jest zbawione. Możemy wybrać, możemy być jak Juda, który chodził, wiecie, w prawo raz w lewo, jego życie było jak w kratkę, chociaż Bóg był miłosierny dla niego, czy możemy być jak Józef. Życie było z przygodami, ale końcowy finał życia był niesamowity. Apostoł Paweł całą stronę wypisał, jaki miał przygody, mrożące krew w żyłach. Ale był naczyniem do celów zaszczytnych. Był zakochany w swoim Bogu. A jeśli zakochany jesteś w swoim Bogu, to Bóg dopomaga ci w każdej sferze twojego życia. Bóg współdziała ku dobremu, nie ku złemu, ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują. Z tymi, którzy przez Niego są powołani. Możesz powiedzieć, ja nie jestem przez Boga powołany. Jakby nie był powołany, to by cię tu nie było. Każdy z nas jest został powołany przez Boga. Do życia w Jego świętości, w Jego królestwie. Chcemy być jak Józef? To się decydujemy na doświadczenia w życiu. Popatrzcie, widzimy w internecie. Ten brat usługuje, ta siostra usługuje z mocą. Takie się cuda dzieją i takie się cuda dzieją. Ale zanim to się zaczęło dziać, o tym internet nie mówi, oni zostali przez Boga doświadczeni i to niesamowicie. Nikomu nie życzę tego, co oni przeszli. Ale sami się na to zdecydowali. Jak Ewangelia mówi, chcesz być uczniem Jezusa? Decydujesz się na ciężką pracę. Chcesz być naczelnym do celów zaszczytnych? Chcesz być tak jak Izajasz? Chcesz być tak jak Ezechiel? Czy Dawid? Czy Daniel? Które są opisane w Biblii? Chcesz takim mężem być, czy taką siostrą być, jak prorokini Debora? Możesz powiedzieć Bogu, Boże, ja chcę Tobie tak służyć. To Bóg spełni Twoje wymagania. Maturę zdajesz normalnie, albo maturę zdajesz w sposób rozszerzony. Czego chcesz, prawda? Czego chcesz? Musimy stanąć przed Bogiem i dowiedzieć się dokładnie, co Bóg od nas chce. Bóg już dawno wie, co chce. Zanim nas powołał, zanim w łonie matki byliśmy, Bóg już wiedział, do czego nas przeznaczył. I tak nas prowadzi w ten sposób. Raz tak, raz tak, raz tak, aby dojść do tego celu, do którego Bóg nas kieruje, aby Bóg osiągnął cel, do którego nas przeznaczył. A co musimy robić? Musimy być jak Józef, pokorni. Nie zakładasz koalicji, jak Absalom, syn Dawida. On nie podobało mu się rządy jego ojca, nie podobało mu się to, nie podobało mu się tamto, to ja to zrobię inaczej. Saul ścigał Dawida i Dawidowi się wiele w Saulu nie podobało. Jego żołnierze, Dawida żołnierze powiedzieli tak, Dawidzie, zobacz, jest okazja, możemy zabić Saula. Masz obiecane przez Boga królestwo, szybko obejmujesz tron, nikt ci nie dowie, że Saul szybko odszedł z tego, z tej ziemi. Walczył, w wojnie zginął, wywrócił się, kamień nogowy upadł przypadkowo, wiadomo, ze skały się oderwało coś. Różne są sytuacje w życiu człowieka. Dawid powiedział, nie ja go powołałem do życia, nie ja go powołałem do tej służby, nie ja dałem mu godność królewską. Jeśli Bóg go powołał, to Bóg ma prawo tylko go odwołać. Ja poczekam na swoją kolej. I Dawid czekał kilkanaście lat. Od czasu powołania go do służby królewskiej jako króla, Dawid czekał kilkanaście lat, zanim został namaszczonym królem. Po co tyle czekać? Jak można od razu? Boży jest czas, Boże jest wybranie. Dawid podlegał Bogu, my podlegamy Bogu. I obowiązuje nas Boże przekazanie. Juda w 38 rozdziale przekazania się Bożych nie trzymał. Poszedł do Arabu, Bóg powiedział, nie dotykajcie ich, nie zbliżajcie się do nich. Poszedł sobie do pierwszej lepszej dziewczyny, która spojrzał, spodobała mu się. Miała twarz zakrytą, czyli oczami, piękne oczy miała. I on chciał, zapłacę ci, chodź, zrobimy to i to. Tak lubią ludzie w świecie. Chcesz, dzwonisz, przychodzisz, robisz co chcesz, płacisz od ręki. A czy to się Bogu podoba? Ciało mną rządzi. Wiadomo, nie jest 100%, że ciało do nas nie ma nic do powiedzenia. Nic nie ma nasze ciało do powiedzenia. Nawet apostoł Paweł mówi, że jeszcze w jego życiu ciało próbuje coś zrobić. Nie jest w 100%. Dawid, ten Paweł apostoł nie był doskonały. On sam mówi, że nie dąży do doskonałości, ale nie jest doskonały. Jezus to jest zupełnie inna liga. Jezus był doskonały. Dążmy do doskonałości. Bierzmy przykład z najlepszych. Z Józefa, z Dawida, z innych, którzy są opisani w Słowie Bożym. Jak oni reagowali na pokusy? Czasami możemy dawać przykład Jezusa, który był kuszony na pustyni. Ale to Jezus, to wiadomo, to przykład nieosiągalny. To jest, wiecie, Monteverest, dieta dla mnie tam. Nie ma takiej szansy nawet. No to Józef. No to Mojżesz, inni mężowie Boży, którzy sobie radzili. Powiem wam tak, taka sytuacja, ja tą sytuację analizowałem Józefa, taka sytuacja, mało który mężczyzna by sobie poradził. Bogaty człowiek, czyli wiadomo, wziął piękną kobietę. Nikogo w domu nie ma. Mam w domu autorytet. Co by poszkodziło? Nikt nic nie wie. A to by poszkodziło, że Bóg widzi. Takie podejście miał Józef. Zobaczcie, Bóg widzi. Ale nie o to chodzi też, że tylko Bóg widzi, że Józef to robił ze strachu przed karą za złamanie zakonu. Ze strachu przed karą za złamanie zakonu. Wtedy zakonu jeszcze nie było. Wtedy Mojżesza jeszcze nie było. Że trzeba było parę lat poczekać. Ponad 400 lat trzeba było czekać, zanim zakon się pojawił. A Józef wiedział, mój Bóg nie chciałby, żebym ja to zrobił. Żebym zgrzeszył przeciwko Bogu, którego kocham. Jeśli kogoś kochasz, robisz wszystko, żeby mu przykrości nie zrobić. Chyba, że kogoś nie kochasz. Ale my jako Kościół jesteśmy oblubienicą Jezusa Chrystusa. Nie słyszałem, żeby oblubienica nie kochała oblubieńca. Bo oblubieniec kocha swoje oblubienice. Pieśń nad pieśniami jest mowa o oblubieńcu i oblubienicy. Na podstawie Salomona i jego żony. Gdzie jest mój oblubieniec, gdzie jest mój ukochany, bo jestem chora z miłości. Tak mamy mieć nastawienie do naszego Boga. Takie nastawienie miał Józef. Dokładnie około 20 lat przechodził przez Boga doświadczenia, jakimiś tam przerwami, ale przechodził niesamowite doświadczenia, grożące śmiercią. Na końcu został drugim człowiekiem po Faraonie, a wtedy Egipt był mocarstwem, można powiedzieć, drugim człowiekiem na ziemi był. Bo okazał Boże posłuszeństwo i był pokorny aż do końca. Spotkał braci, braci myśleli, że i on wybije do nogi ich za to, co mu zrobili. A on okazał im miłość, przebaczył im, okazał im miłość. Tak robi prawdziwy chrześcijanin, odrodzony chrześcijanin Starego Testamentu. To jest jakby model, którym my musimy podążać. Boże, sprawdzasz nas? Sprawdzę. Boże, doświadczasz nas? Doświadczaj. Sprawdź, czy mamy wiarę, sprawdź, czy mamy zaangażowanie, czy pokorni jesteśmy. To wszystko, Boże, sprawdzaj. Sprawdzę, jak mówi psalm, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Chyba psalm 52. Sprawdzaj, Boże, codziennie, czy nie kroczę drogą zagłady, bo wiele rzeczy mogę nie wiedzieć, a prowadź mnie drogą odwieczną, która prowadzi do Twojego Królestwa. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.